Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, nie tak dawno, 19 lutego, przeżywaliśmy Dzień Nauki Polskiej. Ta data też nie jest przypadkowa, bo była to rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. I dzisiaj na antenie naszego radia, na antenie Radia Rodzina, chcemy troszeczkę porozmawiać o akademickości miasta Kalisza. Naszym gościem jest pan doktor generał Marcin Szczelec, pierwszy rektor, komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, a także twórca tej uczelni. Panie generale, bardzo się cieszę, że możemy się spotkać dzisiaj w naszym studio.
Szczęść Boże, księże, bardzo się cieszę. Cieszę się, że mogę naszym drogim słuchaczom opowiedzieć o tym wszystkim, co robiliśmy i o różnych możliwościach akademickich, które przed Kaliszem stoją.
No właśnie, na terenie naszego miasta mamy trzy uczelnie. To jest oczywiście Uniwersytet Kaliski imienia prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. To Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale to także wasza uczelnia, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, która znajduje się na ulicy Wrocławskiej. Na samym początku chciałbym pana poprosić, żeby pan nam troszeczkę opowiedział o tym, jak my dzisiaj możemy czy jak możemy rozumieć to pojęcie akademickość miasta Kalisza?
Tak, to pojęcie chciałbym przedstawić w postaci szansy dla miasta, dla regionu. Akademickość, czy fakt określania danej miejscowości jako akademicka, ja rozumiem jako to, że jest dzięki temu mamy przypływ studentów, przypływ młodych ludzi do danej miejscowości. To z reguły miasta wojewódzkie, duże aglomeracje, które mając kilka uczelni zbierają, zapraszają do siebie młodych ludzi, którzy przez kilka lat studiując, wielu z nich pozostaje w danym ośrodku akademickim już w życiu dorosłym, w pracy. Akademickość Kalisza rozumiem właśnie w taki sposób, w sposób, który może zapraszać Polaków i nie tylko Polaków, ale przede wszystkim mieszkańców naszego kochanego państwa do Kalisza po to, żeby tutaj studiowali, a być może część z nich pozostała w naszym mieście i to upatruję jako szansę rozwojową miasta, szansę na to, żebyśmy stali się dość wyraźnym punktem polskiej mapy szkolnictwa wyższego.
Myślę, że nasi słuchacze mogą sobie zadać takie pytanie, czy w ogóle Kalisz może pretendować do takiego stanowiska, że Kalisz będzie miastem akademickim. Tak się dzieje, bo ktoś może powiedzieć, dobrze, wiele osób młodych wyjeżdża na studia do Poznania, do Wrocławia, do Warszawy, ale znam taką sytuację, że jedna z dziewczyn, która mieszka w Poznaniu, stamtąd pochodzi, przyjechała na studia tutaj do Kalisza. Dla mnie to było bardzo zaskakujące. No właśnie, dlaczego Kalisz może pretendować do takiego miasta akademickiego?
Po pierwsze, wiele kontaktów osobistych jest realizowanych teraz za pośrednictwem internetu. To jest zdobycz ostatnich lat. No, niestety mieliśmy pandemię, trudny czas, ale ten czas też spowodował rozkwit tych technologii. One powodują, że kontakt młodych ludzi jest zupełnie inny. To już nie musi być tylko i wyłącznie obecność bezpośrednia, dlatego łatwiej przenieść się czy przebywać w innych miejscowościach. Wreszcie małe miejscowości czy małe ośrodki akademickie mogą mieć specyficzną ofertę edukacyjną. Ta oferta może być dedykowana do konkretnych potrzeb. Tutaj musimy upatrywać naszej szansy na poszukiwanie młodych ludzi, którzy chcą do nas przyjechać studiować. No i też taki trend ogólnoświatowy. W wielu ośrodkach dużych akademickich trudno uzyskać taką relację bezpośrednią, relację uczeń-mistrz. To są raczej duże koncerny. W Warszawie Uniwersytet Warszawski jest największym pracodawcą. Myślę, że rektor tego uniwersytetu nie jest w stanie nawet wiedzieć, co się dzieje w poszczególnych jednostkach podległych jemu. To może zupełnie inaczej wyglądać w mniejszych miejscowościach, w których możemy wrócić do czegoś, co jest bardzo cenne, czyli do takiego kształcenia bardziej sprofilowanego, kształcenia związanego także z elementami jeszcze pewnego wychowania, kształtowania postaw, przekazywania też wiedzy, umiejętności w sposób bardziej praktyczny, bardziej nacechowany na pracę w mniejszych grupach. To jest niewątpliwa zaleta i wiem, że czy w Hiszpanii, czy w Stanach Zjednoczonych takie ośrodki i mniejsze ośrodki akademickie z innym podejściem, bardziej zindywidualizowanym, bardziej kampusowym, bardziej przyjaznym, zdobywają na znaczeniu. Tu chodzi o więcej spokoju, o więcej takiego poszukiwania prawdy, faktycznego studiowania, a nie tylko zdobycia dokumentu w dużym ośrodku akademickim.
Jest pan pierwszym rektorem, komendantem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. To jest też ciekawe, że właśnie tutaj do Kalisza, do waszego kampusu przyjeżdżają studiować ludzie, niekoniecznie z okolic Kalisza, ale ludzie z całej Polski. To jest też jakiś ewenement, myślę, na skalę krajową, prawda?
Tak, cieszę się z tego. Kalisz przez wieki był miejscem, w którym szkolono młodych wojskowych. Wróciliśmy do tego, mamy z powrotem w Kaliszu podchorążych, około 300 osób w ramach 5 roczników. W Kaliszu, w kampusie mundurowym tejże uczelni funkcjonuje. Ja ich nazywam podchorążymi, jestem bardzo dumny z tych roczników. Pracowałem z nimi, miałem przyjemność rekrutować, czy brać w procesie rekrutacji udział wielu tych osób. To bardzo ambitni, bardzo zdolni młodzi ludzie z też takim mocnym nastawieniem patriotycznym. Ludzie, dla których wszystko to, co jest ważne dla Polski, czyli tradycja, siła, rozwój jest istotne. I stąd żywię przekonanie, że te mniejsze ośrodki mogą świetnie funkcjonować. I widzę też po tych młodych ludziach w mundurze, którzy tutaj w Kaliszu na Wrocławskiej pracują, że to może być grupa osób i takie grupy studenckie mogą powstawać, które faktycznie, realnie chcą coś w naszej ojczyźnie budować i myślą bardzo poważnie o rozwoju tych naszych małych ojczyzn.
Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, ona oferuje kandydatom studia w służbie kandydackiej na kierunku penitencjarystyka. Bardzo trudne słowo. No właśnie, co za tym słowem się kryje i jak możemy je rozumieć?
To jest słowo związane z funkcjonowaniem więziennictwa. Mhm. Penitencjarystyka czy więziennictwo to z jednej strony osadzeni, którzy w jednostkach penitencjarnych funkcjonują, ale też służba więzienna rozumiana jako kadra, też infrastruktura. To kwestie i pracy z człowiekiem bardzo ważne, ale też kwestie bezpieczeństwa i ochrony. I pod wszystkimi tymi pojęciami, czy wszystkie te elementy zbiera pojęcie penitencjarystyka. Stąd są to ludzie, którzy w przyszłości będą pełnili służbę w jednostkach służby więziennej, w jednostkach podstawowych, czyli zakładach karnych, aresztach. Do tej pracy się przygotowują.
Jakie warunki trzeba spełnić, żeby stać się studentem właśnie tego kierunku penitencjarystyki? Czy są tutaj jakieś konkretne wymagania, czymś trzeba się odznaczać? Pewnie też sprawność fizyczna. Myślę, że tutaj ta sfera psychiki też jest bardzo ważna.
Też oczywiście są tutaj szczegółowe warunki naboru, jest test sprawnościowy, to jest jednocześnie przyjęcie do służby, czyli ci ludzie rozpoczynają także służbę w mundurze równolegle, stąd wszystkie wymogi, które stawia się kandydatom do bycia funkcjonariuszami w naszym państwie, testy sprawnościowe, testy psychologiczne, testy medyczne, dobre wyniki na świadectwie maturalnym, to wszystko musi być spełnione, żeby zostać studentem podchorążym w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.
Tak, wasza uczelnia posiada też własny kampus mundurowy. Zanim weszliśmy do studia, mówiliśmy też o tym, że ważne jest dzisiaj takie całościowe wychowanie człowieka. Nie chodzi tylko o naukę, o przekazanie jakiejś wiedzy. I tak sobie porównuję ten wasz kampus do naszego seminarium, bo przecież przygotowując się do kapłaństwa, też w jakimś sensie zostaliśmy skoszarowani. To nie było tak, że przyjeżdżaliśmy na zajęcia do seminarium od poniedziałku do piątku, tylko powiedzmy, tutaj mieszkaliśmy, tutaj wzrastaliśmy, w człowieczeństwie przeżywaliśmy wiele wspólnych chwil i tutaj jeżeli chodzi o seminarium, mówimy o formacji właśnie takiej duchowej, ludzkiej, ale także intelektualnej i u was myślę, że jest podobnie.
Dokładnie tak. To przed chwilą ksiądz użył słowa formacja, też o nim myślałem. Właśnie w tym momencie w Polsce mówimy o formacjach mundurowych w rozumieniu samej struktury, ale także właśnie w formowaniu, wychowywaniu, przygotowywaniu, przekazywaniu wiedzy i umiejętności do pracy, do działania w ramach danej formacji mundurowej. To dzieje się też w kampusie mundurowym. Przygotowaliśmy tutaj przez ostatnie lata ciekawy program kształcenia, także program wspomagany pracą z mentorami, wspomagany pracą z opiekunami, którzy tym młodym ludziom poza taką klasyczną wiedzą, umiejętnościami przekazują też szereg postaw. Ja uważam, że polski system kształcenia wyższego musi ulec delikatnemu przeprofilowaniu. W większym zakresie musimy zwracać uwagę na to, jak młodzi ludzie funkcjonują, jak działają. Troszkę zastanowić się właśnie nad kwestią jeszcze wychowania, jeszcze kształtowania postaw. Zapomnieliśmy o tym w mojej ocenie w ostatnich latach. Szkolnictwo wyższe to nauczyciele akademiccy bez potrzeby przygotowania pedagogicznego. To wykład, w którym nie do końca zastanawiam się, kto jest po drugiej stronie, przekazuję i wychodzę. W wielu miejscach, w wielu obszarach akademickich brakuje nam zindywidualizowanego podejścia, brakuje nam właśnie kwestii formacji. Uważam, że studia wyższe to to miejsce, w którym musimy kształtować człowieka myślącego, człowieka kreatywnego, człowieka, który będzie rozumiał, co dzieje się w naszym państwie, który będzie rozumiał, co dzieje się wokół naszego państwa, który będzie w stanie na każdym polu, do którego zostanie skierowany, działać w sposób odpowiedzialny i dlatego szkolnictwo wyższe musi podjąć się misji także działania, współpracy z tymże młodym człowiekiem po to, żebyśmy mieli ludzi niezależnych, samodzielnych, którzy będą pracowali na rzecz Polski, Polaków.
Tak, bo przecież nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby przekazać wiedzę. Później student ma się tego nauczyć i ma zdawać egzaminy. Studia wyższe zobowiązują do czegoś więcej, prawda?
Tak, no to stare pojęcie 3x Z. Nie będziemy rozwijali, ale powiedzmy delikatnie zapamiętać, zdać i zapomnieć. To oczywiście przez wiele lat takie pojęcie, które wszystkim odpowiadało, tylko cóż z tego mamy? No to oczywiście, gdybyśmy chcieli tylko naszym młodym ludziom wydać dokumenty szkoły wyższej, to po prostu wydajmy i nie męczmy się przez te 5 lat. Ale jeżeli my chcemy mieć realnie rozwijającą się Polskę, realnie Polskę, która jest i zarządzana na poziomie i samorządowym, i ogólnopolskim, w sposób odpowiedzialny, profesjonalny, to musimy mieć do tego kadry, to musimy mieć do tego ludzi. To nasz biznes potrzebuje ludzi, nasze przedsiębiorstwa, nasze fabryki, nasze centra technologiczne. To przez wieki było siłą Polski, ta siła wychowania pierwszej Rzeczpospolitej, drugiej Rzeczpospolitej. Troszkę jako pedagog tymi kwestiami się zajmuję. Tam poświęcano bardzo dużo czasu właśnie na kwestie kształtowania postaw, na kwestie wychowawcze. No i to powodowało, że znikało państwo, znikały struktury, nie było pensji, nie było przelewów. A Kościuszko budował powstania, a inni wychowani na szkole rycerskiej przez 10-lecia próbowali i walczyli o polskość, o odzyskanie niepodległości i kształtowali kolejne pokolenia. To dzięki tym działaniom mieliśmy kolejne zrywy niepodległościowe i uformowanie całego pokolenia, które walczyło aż do sukcesu w roku 18-19. To dzięki takiemu podejściu i wychowaniu mamy świetne szkoły 20-lecia międzywojennego, II Rzeczpospolitej i wielu bohaterów. Największe państwo podziemne, jakie zostało wytworzone w trakcie II wojny światowej, czy żołnierze wyklęci, którzy wiedzieli, co trzeba zrobić, wiedzieli, jak warto być przyzwoitym. To jest fundamentem tego wszystkiego, jest szkolnictwo. Jest szkoła, która potrafi uczyć myślenia, która potrafi uczyć analizowania tego, co dzieje się w rzeczywistości. A jeżeli ta rzeczywistość się zmieni, to musimy wiedzieć, nasi młodzi ludzie muszą wiedzieć, jak się w tym wszystkim odnaleźć. Te wszystkie systemy liberalne, lewicowe dążą do tego, żeby człowiek co prawda wiedział, ale nie do końca rozumiał, w jakiej rzeczywistości. Masz obsłużyć to urządzenie, masz jechać tym czołgiem, a nie do końca zastanawiaj się, po co i gdzie jedziesz. No widzimy to teraz na wschodzie, prawda? Ci ludzie nie do końca. No ktoś im powiedział i jadą. Nie myślą, nie zastanawiają się, nie widzą w tym większego sensu. Stąd tak generalizując, uważam, że szkolnictwo wyższe musi być też sprofilowane i musi troszkę, czy może bardziej zdecydowanie, zejść w model rozumienia, analizowania i kształcenia postaw.
Drodzy Państwo, rozmawiamy dzisiaj na naszej antenie o akademickości naszego miasta, miasta Kalisza. Naszym gościem jest pan dr Marcin Szczelec, pierwszy rektor, komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Chcę jeszcze powrócić do tego słowa formacja, bo ono jest bardzo, bardzo ważne. Nie jest też tajemnicą, że pan był pomysłodawcą tego, żeby w waszym kampusie mundurowym znalazła się także kaplica. Ktoś może powiedzieć, no uczelnia świecka, a jest tam właśnie miejsce modlitwy. Dlaczego taki pomysł się zrodził w sercu i dlaczego ta kaplica właśnie na takiej uczelni się znajduje?
Dziękuję za to pytanie, księże. Tak, jest ta kaplica. Zdarzyło się tak, że jestem pomysłodawcą. Dziękuję tutaj księdzu biskupowi za wsparcie tej inicjatywy i za doprowadzenie do tego, że ona powstała. Nie do końca rozumiem, czemu w naszej debacie publicznej temat wiary, temat tego, że jesteśmy katolikami, jest ukrywany, jest tematem tabu. Jest to fakt. Jestem człowiekiem wierzącym, praktykującym. Uznaję, że część współpracowników na uczelni, część studentów także jest osobami wierzącymi. Skoro mają potrzeby duchowe i przebywają w miejscu skoszarowania, dlaczego mają nie mieć możliwości korzystania z kaplicy, uczestnictwa w mszach świętych? No to jest dla mnie naturalna potrzeba. Nikt z drugiej strony nie jest zmuszany do tego uczestnictwa. To jest pewna swoboda. To pewne naturalne podejście do rzeczywistości. Nie ukrywajmy, nie chowajmy tego. Dlatego kaplica, dlatego możliwość własnego wyrażania się, odejścia trochę od tej pewnej formy pedagogiki wstydu. Tak? No, to, że jestem katolikiem, nie jest powodem do wstydu.
Tak, jeżeli mówimy o życiu akademickim, to bardzo często w tych dużych miastach działają duszpasterstwa akademickie i wiele osób później z perspektywy czasu podkreśla też, jak bardzo ważne było to duszpasterstwo, które działało przy uczelni. I z tego co wiem, w waszym ośrodku, w waszym kampusie też kaliski duszpasterz funkcjonuje, przyjeżdżał tam na msze święte, na różnego rodzaju spotkania, prawda?
Tak, jak najbardziej. To duszpasterstwo kaliskie funkcjonuje także w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Bardzo się z tego cieszę. To i być może jest to jedyne duszpasterstwo akademickie w formacjach czy w szkołach mundurowych w Polsce. Także tym bardziej jestem z tego dumny.
Gratulujemy takiego pomysłu, a może bardziej odwagi właśnie w realizacji tego, co gdzieś zrodziło się w sercu. Chcę teraz zapytać, co zrobić, żeby młodzi ludzie z Kalisza i okolic chcieli studiować tutaj w Kaliszu, żeby nie wyjeżdżali do wielkich miast, bo często jest tak, że jeżeli ktoś wyjeżdża studiować do wielkiego miasta, to najczęściej po tych studiach już nie wraca do swojej rodzinnej miejscowości, bo zmienia się zupełnie perspektywa. W większym mieście są zupełnie inne możliwości, te horyzonty są znacznie szersze. Co dzisiaj musimy zrobić, żeby Kalisz, jako nasze miasto, przyciągał młodych ludzi do tego, żeby tutaj studiować?
Tak, no po pierwsze ta oferta edukacyjna musi być ciekawa. To się dzieje, świetnie rozwija się Uniwersytet Kaliski. Ciekawa oferta też tą ciekawą ofertę ma filia UAM-u, tutaj ten nasz Wydział Pedagogiczno-Artystyczny. Oczywiście Akademia Wymiaru Sprawiedliwości. Tą ofertę należy aktualizować, poprawiać. Natomiast dla Kalisza istotne w mojej ocenie są kwestie infrastrukturalne. Uważam, że olbrzymią szansą dla miasta jest linia kolejowa związana z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Dużo się o tym mówi w ostatnich miesiącach i rozumiem wszystkich mieszkańców miasta, którzy mają obawy, którzy mają żal o to, że ich domy czy inne nieruchomości mogą być wyburzone, zmienione, więc w tym zakresie, jeżeli będzie to możliwe, warto jeszcze podyskutować o takim przebiegu tych różnych działań budowlanych, inwestycyjnych, żeby jak najmniej mieszkańców poniosło jakiekolwiek straty. Natomiast ponad tym musimy wszyscy zrozumieć, że to jest olbrzymia szansa rozwojowa dla miasta. I kwestia komunikacyjna w rozumieniu autostrad, tras szybkiego ruchu, ale przede wszystkim kolejowa, powoduje, że mniejsze miejscowości mogą się bardzo dynamicznie rozwijać. Mamy wiele takich przykładów. Ja przez wiele lat miałem okazję odwiedzać chociażby, z uwagi na projekty, które prowadziłem, Norwegię. I mniejsze miejscowości pod Oslo rozwijają się bardzo dynamicznie dzięki właśnie kolei. Tam, gdzie ustanowiony jest przystanek, to w ciągu 10-15 lat populacja kilkukrotnie wzrasta mieszkańców. Tam się przenoszą centra dużych firm, centra urzędów, czy filie urzędów. Powstają punkty nie tylko magazynowe, ale także punkty logistyczne w rozumieniu obsługi finansowej, informatycznej i inne. I to powoduje, że ci mieszkańcy wolą pracować tam. Jeżeli uruchomimy przystanek szybkiej kolei w Kaliszu, to można sobie wyobrazić, że i młodzi mieszkający tutaj, w fajnym, spokojnym, mniejszym mieście, będą łatwiej dojeżdżali do pracy do Wrocławia, Poznania czy Łodzi, a nawet Warszawy. I można sobie wyobrazić, że ten dojazd będzie w ciągu jednego dnia, dojazd i powrót. Warszawiacy do pracy dojeżdżają godzinę i półtorej, stojąc w korkach. Więc jeżeli pociągiem dojadę z Kalisza w 45 minut, czy godzinę do miejsca pracy w tym jednym z tych trzech miast. Mogę spokojnie tutaj mieszkać, korzystać z oferty kulturalnej, korzystać z pięknych, zielonych przestrzeni, które w Kaliszu wokół są i jednocześnie spokojnie pracować, nadal korzystając z niższych cen nieruchomości, które mamy w Kaliszu. Więc zdecydowanie przystanek szybkiej kolei jest olbrzymią szansą na rozwój miasta i trzeba tego pilnować. A tutaj apelowałbym do wszystkich opcji politycznych, żebyśmy ponad różnymi podziałami myśleli o mieście, o regionie, a nie tylko o interesach partyjnych, o jakimś centralnym przekazie politycznym.
Bardzo ciekawe spostrzeżenie, że rozwój infrastruktury może mieć wpływ na akademickość naszego miasta. No niestety z roku na rok ta liczba mieszkańców Kalisza spada. Teraz chyba Kalisz nawet nie ma 100 tysięcy, prawda?
Jesteśmy poniżej 100 tysięcy.
Dlatego chyba musimy wszyscy się zaangażować, żeby rzeczywiście ludzie tutaj w Kaliszu chcieli może nie tylko mieszkać, ale właśnie studiować i później to miasto także rozwijać poprzez swój wkład, który wniosą w rozwój tego miasta.
Dokładnie tak. To może być w ten sposób, że przyjeżdżają do nas studenci, pracują, jeżeli będzie tylko oferta zatrudnienia porównywalna do tych większych miastach sąsiednich, to myślę, że spora część ludzi będzie miała ochotę zostać tych młodych ludzi w Kaliszu i będą to zarówno młodzi Kaliszanie, ale też przyjezdni do nas młodzi Polacy.
Panie doktorze, jak możemy dzisiaj sprofilować młodego człowieka? Był pan rektorem, cały czas pan pracuje z ludźmi młodymi. No właśnie, zmienia się pokolenie. Często mówimy, że dzisiaj młodzież jest taka, a nie inna. Chciałbym też zapytać o to, jak pan jako rektor dzisiaj postrzega młodego człowieka, który szuka swojego miejsca w świecie, w jaki sposób też odkrywa swoje powołanie, bo przecież studia, które młody człowiek podejmują, one też później rzutują na jego przyszłość. Bo ważne jest też to, żebyśmy w życiu robili to, co lubimy, to, co nam daje radość, to, co sprawia nam też satysfakcję. Jak dzisiaj wygląda sylwetka młodego człowieka, który przekracza bramę, jeżeli mogę tak powiedzieć, danej uczelni?
Oczywiście młodzi ludzie są inni. Każde pokolenie jest troszkę inne, a rozwój tych technologii komunikacyjnych w ostatnich 10 latach powoduje, że zupełnie inaczej i zdecydowanie szybciej dokonywane są zmiany. I także nasze dzieci wychowują się zupełnie inaczej. Wychowują się mocno w internecie, wychowują się na komunikacji poprzez media społecznościowe. Spotyka ich olbrzymia fala hejtu, olbrzymia fala problemów w związku z tymi przeżywania. Trzeba też zauważyć, że my jako rodzice, czy my jako wychowawcy, opiekunowie młodych ludzi, czy w szkole, czy w różnych miejscach formacji, też nie jesteśmy do tego do końca przygotowani, też nie widzimy, jak ci ludzie reagują. Więc ja zdecydowanie na początku nie powiedziałbym, że to jest jakieś złe czy gorsze pokolenie. To jest pokolenie z olbrzymim potencjałem, olbrzymimi możliwościami, które zostało rzucone w świat, którego my też nie do końca rozumiemy jako dorośli. Im bardziej dorośli, tym mniej niestety rozumiemy. To wszystko powoduje, że trzeba inaczej spojrzeć na młodych. W moim odczuciu młodzież obecnie dużo później dorasta niż dorastały poprzednie pokolenia. Usamodzielnia się. Ten wiek 18 lat oczywiście jest wiekiem już tej ustawowej samodzielności, natomiast wydaje mi się, że ten etap takiego realnego usamodzielnienia jest dużo późniejszy niż miało to miejsce w poprzednich 10 latach. Musimy na to zwrócić uwagę i w ten sposób pracować cały czas jeszcze z młodymi ludźmi, dawać im pewną korektę, rozmawiać z nimi, szukać rozwiązań ich problemów, także z 20-latkami. Nie traktować, że ta granica 18, a tak słyszę, nie daj Boże, niektórzy twierdzą, że wiek 15 lat jest już wiekiem samodzielności do decydowania o pewnych sprawach samodzielnie. To jest dla mnie jakby odwrócenie pewnych trendów i dramatyczna sytuacja, to zaniżanie wieku. A wracając do wątku, pracujmy, ufajmy młodym ludziom, rozmawiajmy z nimi i cały czas ich formujmy, kształtujmy. To są dobre, fajne pokolenia. Dobrych Polaków, wierzę bardzo w tych młodych ludzi.
Dokładnie tak. Młodzi ludzie, młodzież jest przyszłością naszego narodu i tak ważne jest to, żebyśmy pomagali im dorastać do prawdziwego człowieczeństwa. Drodzy Państwo, dziś na antenie naszego radia rozmawialiśmy o akademickości miasta Kalisza. Moim i Państwa gościem był pan generał Marcin Szczelec, pierwszy rektor, komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, dziś już Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, a także twórca tej uczelni. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę i za te cenne podpowiedzi, które myślę, że będą niezwykle pomocne dla wszystkich słuchaczy naszego radia.
Dziękuję serdecznie.
Gość dnia w Radiu Rodzina.